Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Łukasz Brodzik, witam Państwa ponownie w programie Hashtag Koronawirus, magazynie informacyjnym, w którym na początek przedstawię garść bieżących informacji dotyczących pandemii koronawirusa, a następnie będę rozmawiał z posłem Markiem Astem, przewodniczącym lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, o ustawie tzw. tarczy antykryzysowej, która została przegłosowana w Sejmie. Teraz będzie czekać na głosy senatorów, ewentualne poprawki, no później na również podpis prezydenta, ale zanim o tym przedstawmy to, co przekazało Ministerstwo Zdrowia, a chodzi o najnowszy raport dotyczący zakażeń koronawirusem. Mamy 43 nowe przypadki zakażenia potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Jednocześnie ministerstwo informuje o śmierci 4 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby, powiedział TVP Info rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.
Tu rzeczywiście mamy osobę młodą, 32 lata. Niestety miała choroby, które dodatkowo nasiliły objawy zakażenia, stąd też niestety nastąpiła śmierć. Dzisiaj większość osób z tych, które zmarły, z tych 26, o których mówimy, to są osoby, które albo były osobami starszymi i z tego tytułu miały już wiele występujących schorzeń, albo nawet jeżeli były to osoby w średnim wieku bądź młodsze, to te choroby, które współistniały razem z infekcją od zakażenia koronawirusem, nasilały tą infekcję.
W sumie liczba zakażonych koronawirusem wynosi 1905 osób, z czego 26 osób zmarło. Kwarantanną objęto około 100 tysięcy osób, a do kwarantanny po powrocie do kraju zgłoszono 169 tysięcy osób. W województwie lubuskim zanotowano 3 kolejne przypadki potwierdzone wynikiem testów laboratoryjnych. Wszystkie dotyczą pacjentów z powiatu wschowskiego. Jak mówi Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody lubuskiego, zakażone zostało m.in. dziecko i nastolatka.
Wszystkie osoby pochodzą z powiatu wschowskiego, to jest dwoje dzieci i kobieta w sile wieku, z czego jedna osoba to jest nastolatka, jedna to jest kobieta w sile wieku i dziecko w wieku przedszkolnym. Na szczęście ich stan jest dobry i przebywają w izolacji domowej.
Aktualny bilans koronawirusa w regionie to 36 potwierdzonych zakażeń, w tym 6 osób z Zielonej Góry i 3 osoby z powiatu zielonogórskiego. Z potwierdzeniem zakażenia lub podejrzeniem COVID-19 w lubuskich szpitalach przebywa 21 pacjentów. Kwarantanną na mocy decyzji sanepidu objęto 741 osób, bez osób kierowanych na nią po powrocie z zagranicy, a nadzorem epidemiologicznym 794 osoby. Ministerstwo Zdrowia apeluje także o pozostanie w domach. Na powikłania związane z koronawirusem są szczególnie narażone osoby z obniżoną odpornością, które cierpią na różne choroby przewlekłe, mówił w TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Jeżeli jesteśmy osobą starszą, jeżeli mamy różne inne choroby, które tak naprawdę powodują osłabienie naszego organizmu, jeżeli mamy obniżoną odporność między innymi z powodu tego, że zaaplikowane są nam leki, które obniżają odporność, zawsze wówczas radzimy zostańmy w domu. Generalnie wszystkim radzimy zostańmy w domu, to nie jest teraz dobry czas na podróżowanie, na chadzanie na długie spacery.
W Polsce blisko 1/4 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby młode, poniżej 30 roku życia, wynika natomiast z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jan Bodnar, rzecznik GIS-u, podkreślił, że zakażenia wśród osób młodych przyczyniają się do rozwoju epidemii.
Oczywiście w ogromnej większości przypadków u tych młodych ludzi ten przebieg samej choroby jest znacznie lżejszy niż u osób w podeszłym wieku, natomiast to pokazuje, że młodzi mogą rozszerzać transmisję wirusa na osoby starsze, rodziców czy dziadków, w ten sposób jakby przyczyniając się do stwarzania zagrożenia dla nich. Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby nie wychodzić z domu. Musimy te 2-3 tygodnie przeczekać.
I w tym duchu również w kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział ostrzejsze egzekwowanie obowiązujących przepisów. Minister powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ostatni weekend pokazał, iż nie wszyscy poważnie traktują zasady zachowania się w obecnej sytuacji. W niektórych miastach wiele osób wychodziło na ulice i do parków. Patrole policji kontrolujące przestrzeganie ograniczeń zostaną więc wzmocnione.
Drugi kierunek jest taki, żeby analizować dalej i ewentualnie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin podjąć decyzję o wprowadzeniu jeszcze pewnych dodatkowych ograniczeń, których cel jest jeden – zmniejszenie przyrostu osób chorych.
Gość Polskiego Radia dodał, że w niektórych przypadkach patrole zostaną wzmocnione przez żołnierzy. Michał Dworczyk podkreślił, że w najbliższych tygodniach trzeba wykazać odpowiedzialność i zostać w domu. Szef kancelarii premiera powiedział również, że epidemia koronawirusa w Polsce jest nadal w pierwszej fazie, dlatego nie można jeszcze stawiać prognoz ani, jak się wyraził, prezentować hura optymizmu. Minister podkreślił również, że jest za wcześnie, aby stwierdzić, jaki scenariusz epidemii zrealizuje się w Polsce.
Jesteśmy cały czas w pierwszej fazie rozwoju epidemii. My mamy dzienne przyrosty na poziomie kilkunastu procent, zazwyczaj to jest między 10, 11 a 15%. To są porównywalne przyrosty z innymi krajami. Może trochę wolniej, jeśli chodzi o fazę rozwoju epidemii, ten przyrost w Polsce następuje. Mają na to wpływ na pewno decyzje podjęte w odpowiednim czasie przez rząd.
Jesteśmy już kilka tygodni w okresie, kiedy wokół nas pojawiają się informacje dotyczące epidemii. Eksperci radzą, by informacje o rozwoju tejże epidemii czerpać tylko z oficjalnych komunikatów lub ze źródeł, które są nam dobrze znane. W czasie epidemii koronawirusa zjawisko fake newsów stanowi wyjątkowe zagrożenie, dlatego ważne jest odpowiednie weryfikowanie znalezionych w sieci informacji. Ekspert do spraw cyfryzacji Paweł Elerik zaleca, by sensacyjną informację sprawdzać w co najmniej kilku miejscach oraz by wiedzę na temat sytuacji na świecie czerpać tylko ze sprawdzonych źródeł.
Im bardziej znane jest nam źródło, tym większa szansa, że fake news to nie jest. Kolejną rzeczą jest wielość źródeł, w której informacja występuje. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z informacją, którą jesteśmy w stanie odnaleźć na co najmniej kilku znanych nam adresach, portali internetowych posiadających redakcję, no to tym większa szansa, że ta informacja jednak została przez kogoś zweryfikowana.
W trakcie epidemii koronawirusa w Polsce pojawiły się fake newsy dotyczące m.in. zamknięcia sklepów, a nawet całych miast. Każdorazowo taka informacja wywołała duże poruszenie i musiała być dementowana przez przedstawicieli rządów. Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, dr Maciej Kawecki, mówi, że tworzenie i rozpowszechnianie fake newsów może mieć różne skutki.
Zawsze celem jest dezinformacja, czyli wprowadzenie w błąd, natomiast ma to doprowadzać do różnych zachowań, czasami po prostu do zwykłych zachowań panicznych, a więc intencja po prostu zła, czasami fake news sensacyjny służy tak zwanym zasięgom, a więc podpromowaniu określonej osoby albo podpromowaniu określonego profilu i czasami, tutaj zmierzamy do tego ostatniego celu, ma wymiar czysto komercyjny.
Szacuje się, że nawet połowa informacji, które pojawiają się w internecie, to fake newsy, czyli informacje, których głównym celem jest wprowadzanie odbiorcy w błąd. O tym, że fałszywe informacje krążą również po Zielonej Górze, można się było przekonać w ostatni weekend. W sobotę na Facebooku krążył cieszący się dużą popularnością fake news dotyczący szpitala uniwersyteckiego. Zielonogórzanka twierdziła, że posiada informacje o zamknięciu oddziału chirurgii dziecięcej. Jeszcze tego samego dnia szpital dementował tę plotkę na portalu społecznościowym. Władze szpitala zdecydowały o przeniesieniu oddziału. Zwolnione miejsce lecznica chce przystosować do ewentualnego przyjęcia dzieci zakażonych koronawirusem, a o tym wszystkim mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala uniwersyteckiego.
Postanowiliśmy dla dobra tych małych pacjentów przygotować konkretny oddział właśnie dedykowany. Decyzją władz szpitala ma to być oddział chirurgii i urologii dziecięcej oraz przylegająca do tego oddziału także urologia dla osób dorosłych. Te dwa oddziały mają być wydzielone. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do tego. Ta decyzja wynika m.in. z tego, że organizacyjnie będzie zdecydowanie łatwiej to wszystko przygotować, aniżeli wyprowadzać taki oddział do innego budynku.
Wstępnie oddział chirurgii i urologii dziecięcej ma zostać przeniesiony na oddział pediatrii, a sprawdzonych informacji szukajcie Państwo oczywiście w codziennym programie Koronawirus oraz w wiadomościach Radia Zielona Góra. Zmieńmy temat. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że rozwiązania tarczy antykryzysowej wejdą w życie od 1 kwietnia. Pani minister, która była gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, zaznaczyła, że będzie to możliwe, jeśli dziś pakiet ustaw zostanie przyjęty przez Senat, a jutro ostatecznie zajmie się nim Sejm. Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że wszystkie obciążenia dla przedsiębiorców zostaną odsunięte w czasie.
Jeśli dziś Senat zakończy pracę, jutro ewentualnie Sejm zajmie się ustawą, wówczas od 1 kwietnia wiele rozwiązań związanych z przesunięciem terminów administracyjnych, obowiązków składania sprawozdań finansowych, JPK VAT, one wszystkie zostają odsunięte w czasie. Ci, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, nie będą musieli 10 kwietnia płacić tych składek, więc to się będzie działo od 1 kwietnia.
Szefowa Ministerstwa Rozwoju zaapelowała jednocześnie do senatorów, by przyjęli pakiet ustaw antykryzysowych jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu. Senat zajmie się dziś pakietem ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Przepisy uchwalone przez Sejm mają zniwelować negatywne dla gospodarki skutki epidemii koronawirusa, czyli ochronić miejsca pracy, zmniejszyć obciążenia i zachować płynność finansową w firmach. Rano nad przepisami będą obradować senackie komisje. Pierwsza z nich, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, zebrała się o godzinie 9, natomiast posiedzenie Senatu rozpocznie się o godzinie 15, a przy telefonie już powinien być u nas w studio poseł Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, no właśnie, ta tarcza antykryzysowa głosowana była w nocy z piątku na sobotę. Proszę nam przybliżyć to, jaki kształt ta ustawa przybrała ostatecznie, oczywiście przed tym, co będzie działo się w Senacie, bo już zapowiadane są przez senatorów jakieś poprawki, korekty, które chcieliby wnosić, zwłaszcza ze strony opozycji.
Oczywiście głosowaliśmy w nocy, ale też uchwalenie tej nowelizacji było poprzedzone licznymi konsultacjami zarówno ze stroną opozycyjną, mocno w pracę nad tymi rozwiązaniami zaangażował się prezydent Rzeczpospolitej. Jednym słowem, rzeczywiście w sytuacji, kiedy też kluby opozycyjne złożyły no, sporą ilość poprawek do przedstawionych projektów, no, trzeba byłoby pracować jakiś konsensus. No, stąd rzeczywiście też te późne głosowania. I no, ostatecznie ten kształt ustawy myślę, że jest korzystny dla przedsiębiorców, przede wszystkim dla mikrofirm, które do 9 osób zatrudniają, bo tutaj znowu pod namową i na wniosek prezydenta wchodzi zwolnienie na 3 miesiące ze składek ZUS-owskich. No, to jest coś, co przedsiębiorcy postulowali. Te świadczenia postojowe dla osób, które pracują na umowę zlecenia agencyjne, o dzieło, świadczenia do kwoty 2000 zł, dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla firm, które no, mają problemy. no też uelastycznienie czasu pracy, no szereg rozwiązań związanych z przesunięciem różnych zobowiązań podatkowych w czasie. No myślę, że to są rozwiązania, które, tak jak pan redaktor powiedział, mają na celu, no po pierwsze, ochronę miejsc pracy, zmniejszenie obciążeń dla firm, no i zmierzają właśnie do zachowania płynności finansowej w tym trudnym czasie przez naszych przedsiębiorców.
No właśnie, tarcza antykryzysowa będzie obowiązywać. Premier zaapelował do Senatu, żeby jak najszybciej pochylił się nad tą ustawą, a z drugiej strony wspominał, że to nie muszą być rozwiązania ostateczne, że trzeba będzie prawdopodobnie jeszcze reagować w trakcie rozwoju lub ewentualnie wypłaszczania się tej epidemii koronawirusa, która trwa i nie wiemy, jak właściwie będzie dalej przebiegać.
No tak, sytuacja jest cały czas przez rząd monitorowana i na tym właśnie polega działanie kryzysowe, że po prostu reaguje się na bieżącą sytuację. Oczywiście no, po podjęciu wcześniej tych kroków, które polski rząd zdecydowanie wcześniej niż nawet inne państwa europejskie podjęły. Natomiast no, ja liczę na to, że w Senacie te prace będą przebiegały sprawnie. No, należy się oczywiście liczyć z tym, że pewne propozycje poprawek zostaną zgłoszone. No, stąd tym bardziej dobrze by było, gdyby dzisiejsze prace w Senacie zakończyły, najpóźniej jutro, tak żeby Sejm mógł się też jeszcze w tym tygodniu jak najszybciej spotkać, no prawdopodobnie w środę. I żeby ta ustawa, ten pakiet ustaw mógł wejść w życie, bo przecież jeszcze oprócz tej, o której mówimy, to ustawa nowelizująca ustawę o systemie instytucji rozwoju, o Polskim Funduszu Rozwoju, tak aby też Polski Fundusz Rozwoju mógł być włączony w te działania stabilizujące. No i w tym tygodniu uchwalona ustawa i większość rozwiązań no już od kwietnia by obowiązywała. Natomiast oczywiście liczyć się należy z kolejnymi propozycjami, ale to w zależności od rozwoju sytuacji.
Wspomniał pan, że Sejm będzie musiał się spotkać i Senat, zarówno Senat, jak i Sejm musiał się fizycznie spotkać w sensie jednego budynku, aby się ci parlamentarzyści tam spotkali. Czy teraz te spotkania w związku z pandemią koronawirusa i w tym, że rząd ostrzega, wprowadza ograniczenia dla nas, obywateli, wprowadzanie spotkań Sejmu i Senatu nie jest zbytnim, czy nie było zbytnim niebezpieczeństwem, na które no, zostali chyba też narażeni w pewien sposób parlamentarzyści zjeżdżający się z całego kraju?
No tak, a i przede wszystkim pracownicy Kancelarii Sejmu, bo to jest jakby jeszcze większa ilość osób niż sami posłowie. Sami posłowie zostali, że tak powiem, rozpośrodkowani po różnych salach sejmowych. Z naszej strony była propozycja od razu zdalnego głosowania również, jeśli chodzi o uchwalenie zmian w regulaminie Sejmu. No tutaj nie było zgody ze strony opozycji, także aby umożliwić to zdalne głosowanie, najpierw została przegłosowana uchwała zmieniająca regulamin Sejmu. No podobnie jest rzecz ma się w Senacie, tam również zdaje się od zmian regulaminu pracy Senatu. Senat te obrady rozpocznie, ale dzisiaj już tego problemu nie ma. No są podstawy stworzone w regulaminie do tego, aby posłowie poprzez środki elektroniczne, internet mogli głosować z miejsc swojego pobytu, czy to z biur, czy ze swoich domów. Zapewne no, ci, którzy będą musieli być bezpośrednio na na sali, no to będą, tak, bo tutaj jest kwestia jakby rzeczywiście przedstawienia stanowisk, ale no to z reguły są osoby, które i tak przebywają w Warszawie. Ale tak jak powiedziałem, rzeczywiście sytuacja jest nadzwyczajna i do tej nadzwyczajnej sytuacji stosuje się środki nadzwyczajne, czyli te zmiany w regulaminie dające możliwość zdalnego głosowania. No, najpierw zostały przyjęte chociażby w Parlamencie Europejskim i tutaj też, co warto podkreślić, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska obydwiema rękoma była za tym, natomiast już na forum polskiego Sejmu zupełnie inne stanowisko, no to też pokazuje pewien rodzaj hipokryzji.
No i jeszcze jedno stanowisko dotyczące poprawki w kodeksie wyborczym, która umożliwia głosowanie korespondencyjne dla osób starszych i dla osób w kwarantannie. I tu znów pytanie o to, opozycja godzi się na to, by Sejm podejmował decyzję w sprawie chociażby ustawy antykryzysowej, która pociąga za sobą milionowe czy miliardowe konsekwencje, a z drugiej strony nie decyduje się na to, czy krytykuje poprawkę wprowadzoną właśnie przez Sejm do kodeksu wyborczego umożliwiające głosowanie korespondencyjne Polakom w momencie, gdyby taka konieczność musiała zaistnieć.
No i tutaj ja się bardzo mocno dziwię, dlatego że no po pierwsze w żaden sposób nie narusza tych zasad, które no chociażby Trybunał Konstytucyjny zawarował w swoich orzeczeniach, no bo tutaj ta zmiana nie ma jakiegokolwiek wpływu na wynik wyborów. Zmian w roku wyborczym no nie można przeprowadzać akurat w takim zakresie, w jakim mogłyby one ten wpływ wywierać, chociażby jeżeli chodzi o granice okręgów wyborczych, o progi wyborcze. No to są istotne rzeczy, które absolutnie przed w roku wyborczym nie powinny być naruszane. Ale kwestia głosowania korespondencyjnego, no po pierwsze jest w tej chwili w kodeksie wyborczym, oczywiście w stopniu takim mocno ograniczonym, ale no mamy sytuację nadzwyczajną, trzeba umożliwić korzystanie z prawa konstytucyjnego, prawa głosu, udziału w wyborach dla wszystkich Polaków, no również oczywiście tych, którzy w czasie wyborów przebywaliby na kwarantannie, czy byliby chorzy, czy osób starszych, tych szczególnie właśnie zagrożonych, stąd rozszerzenie katalogu tych podmiotów, które byłyby uprawnione do głosowania korespondencyjnego. I znowu mówię, no to jest jakaś hipokryzja Platformy Obywatelskiej, bo tak jak pamiętam, kiedy kodeks wyborczy był uchwalony, oni bardzo mocno byli za powszechnym prawem do korespondencyjnego głosowania, czy głosowania przez pełnomocnika, to też jest zresztą w kodeksie wyborczym przewidziane. Czyli tutaj no jest to proobywatelska zmiana zawarta w tym pakiecie tarczy antykryzysowej. Jest to zupełnie logiczne. Ja myślę, że jeżeli posłowie opozycji, czy w ogóle przedstawiciele opozycji się nad tym tak gruntownie zastanowią, no to będzie jednak refleksja, że jest to słuszne rozwiązanie.
Na koniec zapytam pana, bo wspomniał pan o prawie, o konstytucji, to pytanie o wybory, bo opozycja bardzo mocno naciska na to, by wybory przełożyć. Pytanie tylko, czy w polskim prawie obecnie to jest możliwe, czy zezwala na tym etapie, na którym obecnie jesteśmy, czy na tym, którym się spodziewamy być po świętach, jest to możliwe, czy jest możliwe na przykład ogłoszenie stanu klęski żywiołowej? Jak według pana to wygląda?
No, jeżeli któryś ze stanów wyjątkowych byłby prowadzony, no to w sposób oczywisty, zgodnie z konstytucją, te wybory mogłyby się odbyć no, dopiero po zamknięciu tego stanu, czy miesiące, zdaje się, tam termin jest przewidziany, ale no, na tym etapie no, nie ma powodów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej czy innego stanu wyjątkowego. Natomiast z całą pewnością, i to trzeba tutaj po prostu też o tym cały czas mówić, że jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja, to z całą pewnością one nie zostaną przeprowadzone. No to znaczy, jeżeli rzeczywiście bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo życia Polaków miało być zagrożone, to z całą pewnością ten termin będzie przesunięty. Natomiast jaka będzie podstawa? No jeżeli nie miałby to być jakiś z tych stanów wyjątkowych prawem określonych, no to prawo by musiało zostać zmienione. Tutaj znowu by musiał być konsensus rządzących.
I znowu trzeba było z opozycją wspólnie głosować.
Wspólnie głosować.
Musiałaby poprzeć ten projekt.
Nad nowelą właśnie tej specustawy, która no, została, że tak powiem, uchwalona dla zwalczania COVID-19 i łagodzenia skutków kryzysu. I no, dlatego my się nie odżegnujemy od stałej rozmowy z opozycją i od rozwiązań, które no, muszą być przyjęte ponad politycznymi podziałami, więc no, opozycja dzisiaj rzeczywiście miast mówić o tym, w jaki sposób zabezpieczyć tutaj zdrowie, bezpieczeństwo Polaków, w jaki sposób walczyć z COVID-19. Oni cały czas po prostu rozmawiają o wyborach, o przesunięciu terminu wyborów. Jeżeli taka konieczność będzie, to z całą pewnością ten termin zostanie przesunięty. Na dzisiaj jeszcze takiej sytuacji nie ma. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, rząd, Sejm, prezydent mają na względzie bezpieczeństwo wszystkich Polaków i podejmą takie decyzje, jakie będą w danym momencie konieczne, adekwatne do sytuacji.
Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był poseł Marek Has, przewodniczący Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko, co dziś przygotowałem dla Państwa w programie, w audycji, magazynie informacyjnym hashtag koronawirus. Na kolejne sprawdzone informacje zapraszam jutro o 12:30. Do usłyszenia.
Hashtag koronawirus. Od poniedziałku do piątku o 12:30. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.